jest prawdziwa historia powstania tego nowego ugrupowania? Czy powstanie PJN to faktycznie był efekt jakiegoś wielomiesięcznego planu, który tam już kotłował się gdzieś podskórnie? Wręcz intrygi, jak utrzymują teraz Jarosław Kaczyński i inni posłowie PiS.
Tak, niektórzy mówią, że to był nóż w plecy PiS-owi w kampanii, ale to nie jest prawda, bo ta sytuacja nie wyszła od członków założycieli stowarzyszenia. Natomiast no, była sprowokowana wieloma rzeczami. Wywiad Jacka Kurskiego we Wprost, który mówi, iż PiS nie jest w stanie wygrać wyborów samorządowych. Później był wywiad Joanny Kluzi-Grostkowskiej, która powiedziała, no, chyba nic złego, że jeśli Zbigniew Ziobro wystartuje na prezesa w jakiejś tam przyszłości, chyba w 14, no to ona również wystartuje. No, nie widzę żadnego powodu, żeby za takie słowa wyrzucać, a nie wyrzucać Jacka Kurskiego za mówienie, iż PiS wyborów nie wygra. Więc absolutnie to nie był plan, żeby doprowadzić do tego, żeby PiS przegrał wybory. Jeśli mogę coś powiedzieć jeszcze o PiS, a nie chcę się już do tego odnosić, do PiS-u, nie chcę się zajmować PiS-em, bo ważniejsze rzeczy na głowie w tej chwili. PiS przegrał na własne życzenie, przynajmniej w Małopolsce. Afera z listami, raz. Wyrzucenie z list do sejmiku ludzi, którzy mogli te listy przenośni, mówiąc kolokwialnie, pociągnąć, dwa. Ludzie wartościowi znaleźli się za burtą, zostali po prostu wyrzuceni na podstawie jakichś wydumanych zarzutów. Proszę bardzo, panowie, no, macie to, czego chcieliście. I to tyle na temat PiS-u.
Czyli nie było żadnego planu.
Nie było.
Nie było żadnego planu takiego, nie wiem, kilka miesięcy.
Absolutnie
temu,
nie.
Temu nie zrodziła się taka idea, żeby wyjść.
Nie. Natomiast coraz z tygodnia na tydzień coraz bardziej przestawało się wielu osobom i wiele osób jeszcze takich jest w klubie podobać to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. Ja nie zostawałem politykiem po to, żeby się kłócić. No jasne, no wiadomo, w polityce spór jest rzeczą normalną, ale w tej chwili to jest okładanie się polityczną maczugą przez dwie największe partie, z tego nic dobrego nie wychodzi. Przez półtora miesiąca uczestniczyłem w kampanii wyborczej, wspierałem kandydatów do różnych szczebli samorządu i najpierw na większości spotkań przez kilkanaście minut musiałem się tłumaczyć z tego, co się dzieje w Warszawie. I ludzie mówili tak, co wy tam robicie? My mamy realne problemy, my jesteśmy zalewani rok w rok, nie możemy dostać pieniędzy na regulację swoich potoków. My chcielibyśmy dzieci posyłać do przedszkola, no nie ma tego przedszkola. My chcielibyśmy mieć pracę, nie ma tej pracy, a wy ciągle się kłócicie. Także ja osobiście miałem tego dość. Dość kłótni, dość języka nienawiści, czas było jednak dokonać jakiegoś zdecydowanego męskiego wyboru.
A gdyby nie było tej sytuacji z wykluczeniem pani Joanny Kluzi-Rostkowskiej i pani Eli Jakubiak, to zdecydowalibyście się na pozostanie? No bo przecież te wszystkie problemy były.
Tak, nie, trudno mi mówić o political fiction w tej chwili. To jest przewidywanie.
To był detonator, który
To był detonator, cały proces.
Tak, tak.
No ale ja powiem też, że wewnętrznie już byłem mentalnie poza tą partią w momencie, gdy doszło do tej sytuacji z listami do powiatu tarnowskiego. To poczułem się, że, no nie wiem, czy jestem w Republice Bananowej jakiejś, gdzie nie ma żadnych zasad. Że ja rozumiem, można było mieć zastrzeżenia do tych ludzi. Ja również z Mieczysławem Krasem toczyłem spór o wiele rzeczy. Z wieloma jego, powiedzmy, decyzjami się nie zgadzałem. Ale jeśli ktoś mu obiecuję do samego końca, do 30 sekund przed rejestracją, że jest na tej liście, a później za przysłowiowego tego paska, bo nie wiem za czego, do jakiego elementu garderoby te listy zostały wyjęte i w ten sposób podmienia się te listy, no to nie jest dobry standard. No, gdyby mu się powiedziało tydzień wcześniej, panie starosto, nie odpowiada pan nam, dziękujemy, do widzenia, to jest
ja
fair.
Myślę, że nawet powiedzenie tego w momencie,
w tym gabinecie,
pani Lucyna była w gabinecie starosty i powiedzenie, to oczywiście też nie byłoby, że tak powiem, zupełnie fair, Ale
No,
byłoby
już,
przynajmniej
już,
szczerze,
już szczerze,
oficjalnie i
prawda?
tak dalej.
Na to...
No, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, bo pani Lucyna niestety nie odniosła się do tego zarzutów. On twierdzi, że oczywiście nie było możliwości porozumienia się z
No tak twierdzi, ale
panem
przynajmniej 20 innych osób twierdzi co
Grassem. Tak,
innego.
tak.
Ja również dostawałem wprost informację, że jest konsensus. No to jak jest, to jest. A jak go nie ma, to go nie ma. No to nikt mi nigdy nie powiedział, że nie ma tego porozumienia. Wszyscy twierdzili, obydwie strony twierdziły, że to porozumienie jest i to było warunkiem rejestracji list, bo tak ustalił zarząd okręgowy. Niestety stało się inaczej. Trzeba było podjąć twarde decyzje, ale czyli zgłoszenie do prokuratury, to też było motywowane wieloma powodami. Po pierwsze, jest paragraf, który mówi o tym, że jeśli ktoś podstępem uniemożliwia komuś skorzystanie z jego biernego prawa wyborczego, podlega karze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jesteśmy wysokimi urzędnikami państwowymi jako posłowie i nam grozi kara więzienia za niepowiadomienie organów właściwych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Więc również w imię zawodu, który wykonujemy, można to nazwać zawodem, mieliśmy obowiązek zgłoszenia tego. To nie jest miłe i nigdy nie sądziłem, że będę musiał robić taką rzecz. Natomiast tego wymagała elementarna uczciwość w stosunku do prawa, w stosunku do ludzi.
Wracając jeszcze do tego nowego ugrupowania, bo i to wiąże się oczywiście również z tą sytuacją, z tą rejestracją list PiS-u. Pod tym zawiadomieniem do prokuratury podpisało się
trzech
trzech
parlamentarzystów. Jeszcze
parlamentarzystów, Michał Wojtkiewicz
pani
i pani Barbara Marianowska.
Marianowska.
Ale to tylko pan zdecydował się na opuszczenie szeregów Prawa i Sprawiedliwości, czyli powiedzmy to nie był wzgląd przeważający, no przynajmniej do tej pory nie jest to wzgląd
Tak,
przeważający
tak,
dla
nie,
pana
no,
Wojtkiewicza i
oczywiście.
dla pani
Ja wtedy przypominam,
Marianowskiej,
zrezygnowałem również z szefowania kampanii, bo
opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości.
Nie
Tak?
czułem się, nie mogłem legitymizować swoją osobą list, które zostały zmienione w sposób dla mnie skandaliczny. Natomiast pyta pan o jeszcze inne powody. One są oczywiście, tak jak mówiłem, to jest, próbując to konsolidować w jedną całość, ten powód, to jest oderwanie się sceny politycznej od rzeczywistości. Scena polityczna zaczęła być bytem wirtualnym. Nie miała kontaktu z ludźmi, którzy ją wybrali, którzy zdecydowali o tym, że osoba XYZ jest posłem, posłanką, senatorem. Oderwanie całkowite od rzeczywistości, nie zastanawianie się nad realnymi problemami ludzi, to było takie lekceważenie w stosunku do wyborców. Dlatego my powołaliśmy to stowarzyszenie,
to bardzo ciężkie zarzuty.
Żeby zacząć mówić nowym językiem, żeby powrócić do języka prawdziwego, do takiego, który artykułuje problemy i żeby pracować, tworzyć ustawy, które są potrzebne, które naprawdę zmienią rzeczywistość. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Musimy demograficznej niedługo. Budżet. Gigantyczne zadłużenie budżetu.
No właśnie, właśnie, bo tak, no rozmawiamy o PiS-ie tutaj w większości. Wiadomo, bo ja pytam w pewnym kontekście, ale żeby z tego jakby nie wynikło, że jakby głównym przeciwnikiem tego nowego ugrupowania będzie Prawo i Sprawiedliwość.
Nie,
bo rozumiem, że
tak,
tam konferencja prasowa pierwsza, zresztą znakomita, znakomite wypunktowanie błędów obecnej ekipy rządzącej krajem. Pytanie jest o to, czy ten kierunek będzie
Tak,
kontynuowany,
będzie
czy też raczej będzie bicie
nie,
jak bęben w,
nie no, my nie chce, my nie chce,
Jarosława Kaczyńskiego.
My nie chcemy
jego...
się odnosić do PiS-u z tego względu, że
partii.
Uważamy, iż PiS nie stał się przestał być realną opozycją i my będziemy chcieli być naprawdę twardą, merytoryczną opozycją. Będziemy chcieli punktować to, co się dzieje na scenie politycznej, a nie dzieje się dobrze. Wczorajsza konferencja prasowa dotyczyła polskiej prezydencji na przykład. Zaproponowaliśmy dodanie nowego priorytetu do polskiej prezydencji, a mianowicie umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą. Minęło 15 lat od podpisania przez Polskę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Teraz czas zadbać o naszych wschodnich sąsiadów i uważamy, że taka umowa stowarzyszeniowa mogłaby być clue polskiej prezydencji. Rodzina. Dla nas najważniejsza jest rodzina. To jest podstawa, będzie podstawa naszego programu. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo pracujemy nad projektami ustaw, ale David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, powiedział, że Wielka Brytania stanie się najbardziej prorodzinnym krajem w Unii Europejskiej. Rzucamy mu rękawice. Uważamy, że to Polska powinna być najbardziej prorodzinnym krajem w Unii Europejskiej. Nie są dostrzegane problemy, realne problemy polskiej rodziny. Mamy wiele pomysłów na odpowiedź na to, ale mówię, za wcześnie, bo będziemy przygotowali takie wystąpienie programowe tego dotyczące, więc ja nie mogę zdradzać szczegółów i nie mogę mówić o jeszcze tym, nad czym pracujemy. Natomiast czeka nas niż demograficzny, o czym też się chyba nie pamięta. Pan, panie redaktorze, ja najprawdopodobniej nie będziemy mieli skąd wziąć pieniędzy na swoje utrzymanie w przyszłości, bo nie będzie miał kto płacić na nasze emerytury. Dojdzie do takiej sytuacji, że jedna osoba będzie utrzymywała jednego emeryta. Jest ogromny problem, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, ale wiąże się to naprawdę z wieloma rzeczami. Z sytuacją finansową choćby Polaków, która nie jest dobra. Inaczej jest we Francji, gdzie Francja już dawno temu poszła po rozum do głowy, chyba 10 lat temu bodajże, przeprowadziła gruntowną reformę swojego ustawodawstwa i postawiła na rodzinę. I tam nie jest tak źle jak u nas. Tam spotyka się bardzo często model rodziny wielodzietnej. A nasz klub jest klubem bardzo dzietnym, bo tak w sumie naliczyliśmy, że tak przynajmniej na 10 posłów to jest 20 dzieci. Także będziemy, także są ludzie, którzy rozumieją prawdziwe problemy polskich rodzin.
Okej, no to jest wiadomo, ten program, który faktycznie znamy już z tych konferencji prasowych ostatnio licznych ugrupowania, które wiadomo wchodzi na scenę, więc choćby z tej przyczyny chce się przedstawić wyborcom potencjalnym, prawda, wyborcom tak. Za rok wybory parlamentarne, które jak wiemy powinny, czy zgodnie z obietnicami składanymi jeszcze przez Donalda Tuska kilka lat temu powinny być na wiosnę, ale się okazuje, że jednak nie będą.
No, prawda? Pewnie będą w konstytucyjnym terminie.
Ja chciałem zapytać jeszcze o faktycznie tak, ulokowanie się na scenie politycznej, bo z tego co słyszymy, no, pay od en, prawda, krótko mówiąc, bo przypuszczam, że odmiana w pełni tej nazwy będzie wywoływała jeszcze przez długie miesiące lub lata problemy, jeśli nie zmienicie tej nazwy po drodze, na przykład kongresie założycielskim partii. Chcę zapytać o miejsce również innych polityków. Czy na przykład znajdzie się miejsce dla polityków? Teraz ostatnio była taka historia związana z zaproszeniem pana generała Jaruzelskiego
My wypowiedzieliśmy się na ten temat.
Tak, ja wiem. Natomiast część również polityków Platformy Obywatelskiej była po prostu oburzona. Czy to nie jest taki element, który na przykład w jakiś sposób może spowodować również odpływ na przykład części posłów Platformy Obywatelskiej do jakiegoś ugrupowania, prawda, bardziej centrowego lub...
Centroprawicowego. My chcemy być formacją centroprawicową, to sobie powiedzmy wprost. Tak. I takie są nasze poglądy, taki będzie nasz program.
Czyli będziecie w jakiś sposób na przykład robić ukłony w stronę na przykład konserwatywno, czy tej konserwatywnej, czy tej centrowej części Platformy Obywatelskiej?
Myślę, że wielu polityków jest zainteresowanych współpracą z nami, bo również w Platformie, jestem przekonany, istnieje grupa osób, która ma dość tej wojenki. I tego, tak jak powiedziałem, okładania się polityczną maczugą. My chcemy być partią, która dzień w dzień, miesiąc w miesiąc stara się mówić o tym, że jest dany problem i mówić, jak go rozwiązać i proponować rozwiązania. Jeśli nasze propozycje dostaną wsparcie innych formacji politycznych, to dobrze, bo tu Polska potrzebuje naprawdę reform. Też wielu reform potrzebuje. O tym myślę. A w tej chwili się to nie dzieje. Jest taki klincz polityczny, panie redaktorze. Po prostu takie zwarcie dwóch niedźwiedzi, porykiwanie wzajemnie na siebie, ale dookoła nic się nie dzieje dobrego, tylko po prostu taki polityczny klincz, beton, zabetonowanie.
Wracam jeszcze do tego pytania. Czy takie postaci jak poseł Gowin, jak poseł Mężydło, jak senator Rulewski, to są osoby, które chętnie widzielibyście w swoim ugrupowaniu?
Jeśli będą zainteresowane, na pewno będziemy z nimi rozmawiali.
Tylko to są konserwatyści, a wy mówicie o tworzeniu ugrupowania, które mieści się gdzieś pomiędzy Platformą a PiS-em.
Może takie umieszczanie nas jest troszeczkę przedwczesne, zanim państwo poznacie nasz program.
To są bardzo różne postaci, więc dlatego pytam
tak,
o to miejsce.
Tak, ale właśnie...
Dla siebie, bo centroprawicza to jest bardzo pojemne
ale
określenie.
Właśnie proszę zobaczyć na przykład na podstawie chadecji niemieckiej. My chcemy dążyć do takiego modelu, do chadecji, gdzie płynie wiele nurtów, ale każdy z tych nurtów wnosi coś dobrego. I te nurty wzajemnie się nie wykluczają, tylko uzupełniają.
No do niedawna PiS miał przynajmniej potencjał.
Miał potencjał, ale chyba,
takiej partii
ale chyba go niestety nie wykorzystał. Znaczy nie wykorzystał go na pewno. Czas było na nową jakość na scenie politycznej i Polska jest najważniejsza. Myślę, że tą, jestem przekonany, że tą nową jakością będzie.
A no, będziecie musieli z kimś współpracować po ewentualnym wejściu do Sejmu za rok, co nie jest takie oczywiste, sądząc po sondażach.
No, nie jest tak źle. Mamy 7-8%. Na samym początku to...
A już później spadło to tam do 1-2%.
Nie. Panie redaktorze, był 1% po 6 godzinach istnienia klubu. I to był sondaż robiony wstecz. A później był sondaż Homochomii dla Superekspresu 8,7, a dzisiaj jest również dla Polskiego Radia prawie 7%. Więc jak na kilka dni istnienia klubu parlamentarnego...
Ja sobie to przypominam, jak wychodził
to pan
Marek
Jurek, że to niezłe wyniki.
Jak Marek Jurek wychodził z Prawa i Sprawiedliwości, przypominam sobie, że pierwsze sondaże dawały mu tam gdzieś 15% nawet poparcia. Jak to dziś wygląda,
czyli miał
to
z czego,
wszyscy wiemy.
Miał z czego spadać, my mamy z czego rosnąć. I tak na pewno będzie.
Dobrze, ale nie o to chciałem zapytać. Co później? No powiedzmy, wchodzicie do parlamentu, z kim współpracujecie? No z tym rządem, który jest taki fatalny?
Chcemy doprowadzić do tego, żeby Donald Tusk miał z kim przegrać. To jest nasz cel. Nie chcę rozmawiać o tym, co będzie w przyszłym parlamencie, bo nie znamy kompletnie jego składu. Tworzenie politycznych fikcji...
No ale załóżmy, bo to jest najbardziej bliskie rzeczywistości, tą, którą jesteśmy w stanie dotknąć, że prawda, powtarza się sytuacja, którą mamy. Co by było, tylko powiedzmy z pewnym naciskiem na przykład na was i na PiS, że wchodzą dalej te ugrupowania. No tak, dalej mamy sytuację Jarosława Kaczyńskiego, który nie może wam zapomnieć tego kroku, który jest, więc jesteście oczywiście tak jak teraz zdrajcami, niemoralnymi i
co
tak
oczywiście
dalej,
jest nieprawda. Prawdą.
I tak dalej. No ale ja tylko relacjonuję, prawda, jakby sposób widzenia. A
tu panu przerwę.
A z drugiej strony nie chcecie współpracować, czy no, nie tyle nie chcecie, to wam będzie trudno współpracować z kimś, kogo musicie bić jak w bęben, czyli w rząd Donalda Tuska po tych wyborach. No więc z kim? Się okazać, że tak naprawdę też nie macie specjalnie zdolności koalicyjnej.
Muszę się odwołać do środkowej części pana wypowiedzi. Polityk jest lojalny według nas przede wszystkim w stosunku do swoich wyborców. To, że zostaliśmy wybrani z innych list, nie świadczy o tym, że mamy prawo podejmować decyzje, które chyba pan przyzna, na pewno nie są łatwe, na pewno nie są... nieryzykowne, bo mogą nas wyrzucić na margines życia politycznego.
Żebyście sobie tak zaplanowali ostatni rok przed wyborami.
Dokładnie. Można być konformistą i nic nie robić, natomiast my postanowiliśmy podjąć twarde, męskie decyzje. Chociaż podejmują to kobiety i mężczyźni, ale to tak jest takie no tak się mówi.
Powiedzenie.
Męskie decyzje i nikt nie ma prawa nazywać nas zdrajcami, ponieważ podjęliśmy decyzję w imieniu własnych wyborców, to w stosunku do nich, według konstytucji, mamy być lojalni, a nie w stosunku do partii. Skoro uważaliśmy, że partia poszła w złym kierunku, podjęliśmy decyzję, że musimy być lojalni w stosunku do osób, które nam ten mandat powierzyły. To raz. Dwa, pyta pan o przyszły parlament. Ja nie zaryzykuję, absolutnie w tej chwili nie namówi mnie pan do tego, co do wypowiadania się co do ewentualnych koalicji. Jest na to za wcześnie. My jesteśmy na samym początku drogi politycznej, na etapie organizacji, na etapie tworzenia założeń programowych. One są takie podstawowe, ale rozbudowywania ich, przygotowywania się do porządnego procesu legislacyjnego. Tyle.
Tak, o dzisiejszym PiSie mówi się, że to jest właśnie partia, która tak naprawdę chce pozostać w opozycji. To jest tak naprawdę zaprzeczeniem idei partii politycznej, która powinna
partia polityczna
do bycia władzy. Prawda? Pytanie jest w takim razie, dlatego o to pytam i tak chcę tutaj uzyskać jakąś choć fragment jakiejś konkretnej odpowiedzi. Ja rozumiem, że jesteście w tym momencie na etapie absolutnym organizacji, ale w jaki sposób chcecie doprowadzić do tego, żeby rządzić, czy przynajmniej współuczestniczyć w rządzeniu?
Mamy trochę czasu. Przez ten czas chcemy swoją pracą, swoimi pomysłami na Polskę pokazać, że warto nam zaufać i że będziemy partią, której warto powierzyć władzę.
No, a czy to nie jest tak, że jednak mimo wszystko chcecie zastąpić, powiedzmy, PSL w roli tego drugiego koalicjanta?
Panie redaktorze, dobrze pan powiedział. Partie polityczne są po to, żeby wygrywać wybory. Wygrywa się wybory wtedy, kiedy się ma dobre projekty, kiedy się ma dobry program i kiedy ludzie uwierzą, że partia chce zmiany dla nich na lepsze. I my chcemy udowodnić tą swoją kilkumiesięczną pracą, że warto nam zaufać. I udowodnimy to.
Pojawiły się takie głosy, no bo cóż, no partia potrzebuje do swojego funkcjonowania pieniędzy. No oczywiście jest kilkunastu parlamentarzystów, jest kilku eurodeputowanych, to są jakieś stałe przychody, powiedzmy, z których teoretycznie można korzystać, jakby na początek, na taki rozruch. Natomiast no, żeby na przykład skutecznie powalczyć o miejsce w przyszłym parlamencie, są potrzebne oczywiście duże fundusze. Czy, wracam w tym momencie do tego, że pojawiły się takie głosy, czy wam nie będzie w jakiś sposób po drodze ze Stronnictwem Demokratycznym, które takie fundusze i tak dalej na prowadzenie działalności politycznej, ale no nie są w stanie, jak widać na przykład po wyniku osiągniętym przez pana Andrzeja Olechowskiego, skutecznie powalczyć w tej sytuacji sceny politycznej o znalezienie się na nim. Czy wam w jakiś sposób nie będzie po drodze?
Może nie odwoływałbym się do Stronnictwa Demokratycznego, natomiast ja stwierdzę, iż finansowanie partii politycznych w Polsce jest w tej chwili, delikatnie rzecz mówiąc, przesadą. Bo jeśli na przykład Prawo i Sprawiedliwość dostaje 34 miliony rocznie, Platforma tam więcej, nie pamiętam ile dokładnie, ponad 40 chyba, to w dobie kryzysu samoograniczenie partii byłoby konieczne. Natomiast
do tego, żeby to ograniczyć.
Natomiast trzeba chyba, nie chyba, na pewno partie powinny pójść w innym kierunku. Nie obrazki, a jednak rzetelna merytoryczna praca, czyli think tanki, fundacje polityczne, które prowadzą prace badawcze i podpowiadają politykom, bo politycy potrzebują takich badań, podpowiadają kierunki reform, podpowiadają, co trzeba zmienić. Czyli prowadzą solidną pracę badawczą. Tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli ja byłbym zwolennikiem ograniczenia znacznego dotacji dla partii politycznych i zmuszenia partii politycznych do prowadzenia tak naprawdę rzetelnej debaty właśnie poprzez konieczność kierowania środków na badania nad społeczeństwem, nad gospodarką itd.
No ale to odrzucacie taki alians centrolewicowym SD?
SD nie ma w Sejmie. Znaczy no, jest, no, tam, jest tam takie kilku
posłów. Jakieś koło chyba, tak?
Natomiast my będziemy na pewno starali się zaproponować jakieś ograniczenie finansowania, ale prowadzimy na ten temat rozmowy wewnętrznie, więc jest jeszcze za wcześnie, żeby jednolite stanowisko prezentować. Mamy na to pomysł po prostu. Za dużo pieniędzy idzie na partie polityczne, które inwestują to w billboardy, w ogromne powierzchnie reklamowe. To nie jest proszek do prania.
To nie wiadomo jeszcze jak z tym SD.